Rozdział 42. Służący składający namiot Aurai kolejno odwiązywał rogowe liny. Kiedy konstrukcja opadła na ziemię, Danin westchnął ciężko. Nie było jej od 2 dni, myślał. To moja wina. Potrząsnął głową, jakby usiłował rozproszyć ponury nastrój. Nie mam takiej pewności. Mogła zniknąć z jakiegoś ważnego powodu. Ale nie wierzył w to. Biali zachowywali się, jakby w jej nieobecności nie było nic niezwykłego. Nie podali żadnego powodu, a jeśli ktokolwiek miał jakieś podejrzenia, nie ośmielał się o nich mówić. Jednak Danin znał ich dostatecznie dobrze, by zauważyć pewne symptomy zdradzające troskę i irytację. Dlatego właśnie starał się z nimi porozmawiać. Uznał, że lepiej nie zaczepiać Jurana, gdyż przywódca Białych na wspomnienie Aurai zdradzał oznaki gniewu. Diara w reakcji na jego pytania szukała mu jakiegoś zajęcia, a Rian tylko wzruszał ramionami i stwierdzał, że chwila nie jest najlepsza, by o tym mówić. A Maire? Maire unikała Danina. Jak na osobę, której zadaniem jest być dostępną, gdy inni biali są zajęci, czyniła to zadziwiająco skutecznie. Spojrzał na stojącą obok klatkę. Nawet Figiel nie miał ochoty się odzywać. Wszedł do klatki bez protestów, jakby miał nadzieję, że grzeczne zachowanie sprowadzi znowu jego panią. A może to porwanie zniechęciło go do wycieczek po obozie? Daninowi żal było Weza. Kiedy Auraja odeszła, zwinął się w kłębek na kolanach doradcy. Nie spał. Leżał tak godzinami, patrzył i trząsł się przy najlżejszym dźwięku. Potrafisz dochować tajemnicy? Danin poderwał się, słysząc za plecami znajomy cichy głos. Odwrócił się zdumiony i spojrzał na Maire. Wydawała się bardziej poważna niż kiedykolwiek. Czy Diara by mnie zatrudniła, gdybym nie potrafił? Stanęła przy nim i skierowała wzrok na Figla. To jego porwanie było trochę podłe, ale nie mieliśmy czasu, żeby wymyślić coś innego, wymruczała. Spojrzała mu w oczy. Mogę tylko zapewnić, że to nie był mój pomysł. Danin przyglądał się jej z uwagą. Figiel? Miał odwrócić uwagę, prawda? Trzymać mnie z dala od narady wojennej. Obojętnie wzruszyła ramionami. Może nie całkiem odgadłem. I Aurai. Miał mnie trzymać z daleka od Aurai. Jej podbródek opadł lekko w delikatnym skinieniu głową. Dlaczego? Miał swoje podejrzenia, ale zmusił się do rozważenia innych powodów. Albo chcieli coś przede mną ukryć, albo nie dopuścić, żebym coś powiedział Aurai. Jeśli chcieli coś ukryć, to nie musieli używać żadnych podstępów. Wystarczyło poprosić, żebym wyszedł z narady. Po co mieliby porywać Figla? Czyli raczej nie chcieli pozwolić, żebym przekazał coś Aurai, albo nie dopuścić, żeby wyczytała coś w moich myślach. A głównym tematem moich myśli była sugestia Maire, że Auraja ma kochanka. Nabrał tchu. No tak... To prawda? Słusznie podejrzewałem? Maire uśmiechnęła się krzywo. Uważałeś chyba, że są tylko przyjaciółmi. Więc nie byli. Jej uśmiech zniknął. Nie, ale musisz przysiąc, że nikomu tego nie zdradzisz. Przysięgam. Auraja i Leyard, jak mogłem tego nie zauważyć? Czy tak bardzo chciałem wierzyć w jej bezbłędne decyzje, że nie widziałem tego, czego nie chciałem zobaczyć? Maire odwróciła głowę i westchnęła. Żal mi jej. Nie można zmusić serca, by wybierało rozsądnie. Samo podejmuje decyzję. Juran go odesłał. Obawiam się, że minie sporo czasu, zanim Auraja mu wybaczy. Gdzie ona jest? Spojrzała na niego z powagą. Nie wiemy. Nie odpowiada na nasze wezwania. Uważam, że jest gdzieś niedaleko. Wróci, kiedy zacznie się walka, jeśli nie wcześniej. Oczywiście, zgodził się. Z jakiegoś powodu powiedzenie tego na głos poprawiło mu humor. Pewnie, że wróci. Może dopiero na ostatnią chwilę, może pełna oskarżeń, ale wróci. Majre parsknęła. Nie obwiniaj się, Daninie Sperze. Jeśli do kogokolwiek można mieć pretensje o to, co się stało, to tylko do mnie. Także z tego powodu, że zachęcałam cię do rozmyślań o tym, kogo ona odwiedza. Ale chyba się zgodzisz, że ich rozstanie wyjdzie na dobre jej i północnej Itchanii. Pokiwał głową. Miała rację, a jednak nie mógł się pozbyć uczucia ojcowskiego zawodu. Ze wszystkich mężczyzn na świecie Auraya nie mogła chyba wybrać mniej odpowiedniego kochanka. Layard też powinien dostrzec konsekwencje tego związku i go zerwać. Jego szacunek dla tkacza snów zmniejszył się znacznie. Najwyraźniej nawet mądrzy pogańscy uzdrowiciele w obliczu miłości zachowują się jak głupcy, myślał niechętnie. Służący kończył właśnie załadowywać na tarn namiot i bagaż Aurai. Kiedy odwrócił się i spojrzał na nich pytająco, Majre odsunęła się od Daniina. Cieszę się, że mogliśmy o tym porozmawiać, stwierdziła. Opiekuj się Figlem. Dziś wieczorem powinniśmy dotrzeć do przełęczy. Zobaczymy się na naradzie. Wykonał znak kręgu, a potem patrzył, jak odchodzi. Kiedy zniknęła, podniósł klatkę z Figlem, kazał służącemu włączyć się z wozem do kolumny, a sam ruszył w stronę tarnu doradców. Auraya krążyła w koło. Trawa, którą deptała, rosła na skalnej półce, biegnącej wzdłuż stromego zbocza doliny. Dolina była mniej więcej równoległa do tej, przez którą prowadził trakt do przełęczy. Wyobrażała sobie podróżników w dalekiej przeszłości, którzy tracili wiele dni, wędrując tędy w nadziei pokonania łańcucha gór. Z pewnością byli bardzo rozczarowani, gdy docierali w końcu do pionowych urwisk i stromych skał. Wspinacz mógłby może przedostać się przez góry, ale nie zwykły podróżny, a już na pewno nie Platten czy Tarn. Powinnam być teraz w sąsiedniej dolinie, nie tutaj. Dlaczego nie potrafię się zmusić do powrotu? Juran nie jest odpowiedzialny za niewierność Layarda, a nawet gdyby, przecież nie mogę całej Itchanii Północnej karać za jego czyny. A jednak nie umiała się zmusić, by dołączyć do armii. Na początku rozsądne i sensowne wydawało się, by spędzić tu kilka godzin w samotności. Myśli zmieniły się w wir gniewu, bólu, poczucia winy. Bała się, że jeśli wróci w takim stanie, albo wykrzyczy swoją złość na Jurana, albo zmieni się we łzawy kłębek nerwów. Musiała najpierw wziąć się w garść. Te kilka godzin zmieniło się w cały dzień, a dzień w 3 dni. Kiedy tylko sądziła już, że się uspokoiła i ruszała w stronę przełęczy, po krótkim czasie zawracała. Za pierwszym razem do zboczenia z kursu skłonił ją widok tkaczy snów w oddali, następnym karawana ladacznic. Zeszłego wieczoru wystarczyła sama myśl o spotkaniu z Juranem. Wszystko to budziło silne emocje i nie była pewna, czy zdoła je ukryć. Dziś wieczorem dojdą na przełęcz, myślała. Wtedy do nich dołączę. Może po prostu będę tam, kiedy dotrą na miejsce. Tak. Zbyt się będą cieszyli, że osiągnęli cel, by zwracać na mnie uwagę. Westchnęła i pokręciła głową. To nie powinno się zdarzyć. To by się nie zdarzyło, gdyby nie Juran. Może jednak powinna mu być wdzięczna, jako że jego działania pozwoliły jej się przekonać o prawdziwym charakterze Layarda. To było jak spojrzenie w umysł innego człowieka, pomyślała, kręcąc głową. Wydawało mi się, że tak dobrze go znam, że dzięki darowi czytania w myślach nikt nie może mnie oszukać. Najwyraźniej nie jest to prawdą. Zawsze wyczuwała w Layardzie coś tajemniczego. Skrywa nieznane głębie, tłumaczyła sobie. Różnice między umysłem Layarda a umysłami innych ludzi, a nawet innych tkaczy snów, przypisywała jego wspomnieniom łącza. Teraz wiedziała, że chodziło o coś więcej. Potrafił przed nią ukryć część siebie. Layard mówił jej, że czasami wspomnienia łącza manifestują się w jego umyśle jako inna osobowość. Mówił nawet, że ten cień Mirara jej nie lubi, ale nigdy tej drugiej osobowości nie zobaczyła. Nie słyszała jej głosu. Musiała się pogodzić z tym, że być może nie jest w stanie. Ale skoro Layard potrafił ukryć przed nią część siebie, to pewnie potrafił także ją okłamywać. Możliwe, że ta rzekoma inna osobowość miała być wytłumaczeniem, jakiego chciał użyć, gdyby kiedykolwiek odczytała jego prawdziwe uczucia. Jęknęła. Takie myśli prowadzą donikąd. Od kilku dni bez przerwy się zadręczam. Gdybym tylko potrafiła myśleć o czymś innym. Rozejrzała się wokół siebie. Półka ciągnęła się w lewo i w prawo. Kiedyś w dalekiej przeszłości powierzchnia zbocza osunęła się trochę, odsłaniając pas skały i półkę opadającą z jednej strony aż do dna doliny, a z drugiej wspinającą się do szczytów. Większą jej część zakryły drzewa i inna roślinność, ale gdyby je usunąć i wyrównać powierzchnię, łatwo mogła się zmienić w wąską drogę. Może zresztą była to stara, porzucona droga, prowadząca dokąd? Zaciekawiona postanowiła to sprawdzić i przecisnęła się między drzewami i krzakami. Po kilkuset krokach ścieżka się urywała. Z jednej strony strome zbocze opadało aż do dna doliny. Ściana z drugiej była rumowiskiem, na wpół ukrytym pod trawą, która wyrosła w ziemi między kamieniami. Odwróciła się, by wrócić na dawne miejsce i zamarła. O kilka stóp od niej stała jaśniejąca postać. Wysoka i silna, ale o lekkiej budowie. Była wizerunkiem atletycznej męskości. Perfekcyjnie męskie usta wygięły się w uśmiechu. Aurajo! Chaja! Osunęła się na kolana. Serce biło jej jak szalone. Za długo mnie nie było. Powinnam wrócić wcześniej. I nagle to użalanie się nad sobą wydało się jej niemądre, samolubne. Wstydziła się za siebie. Zapomniała o swoich obowiązkach wobec bogów, aż skończyła się ich cierpliwość. — Jeszcze nie, Aurajo. Ale pora już, byś wybaczyła sobie i innym białym. Powstań i spójrz na mnie. Podniosła się i stanęła, ale ze spuszczoną głową. Nie wstydź się swoich uczuć. Jesteś tylko ludzką istotą i to młodą. Potrafisz okazać współczucie tym, którzy są inni. To całkiem naturalne, że to współczucie może się zmienić w miłość. Podszedł bliżej i wyciągnął rękę do jej twarzy. Kiedy palce dotknęły policzka, poczuła mrowienie. Nie było wrażenia nacisku. Niematerialny dotyk był muśnięciem czystej magii. Wiemy, że nie porzuciłaś swojego ludu. Nie powinnaś jednak pozostawać tutaj dłużej samotnie. Grozi ci niebezpieczeństwo, a nie chciałbym, by stała ci się krzywda. Zbliżył się jeszcze bardziej. Spojrzała na niego i poczuła, jak odpływają smutek i gniew. Pozostał jedynie zachwyt. Uśmiechnął się, jak ojciec uśmiecha się do dziecka, z sentymentalną pobłażliwością. A potem schylił się i musnął wargami jej usta. I zniknął. Wstrzymała oddech i cofnęła się o dwa kroki. Pocałował mnie. Chaja mnie pocałował. Dotknęła swych warg. Wspomnienie tego wrażenia wciąż było silne. Co to oznaczało? Pocałunek Boga nie może być tym samym, co pocałunek śmiertelnika. Pamiętała, jak się uśmiechał, niczym ojciec rozbawiony wyczynami dziecka. Na pewno tym właśnie mu się wydaje, dzieckiem. A rodzice nie całują dzieci, kiedy się na nie gniewają, przypomniała sobie. Całują, by pocieszyć, by okazać uczucie. To na pewno to. Z uśmiechem stanęła na krawędzi. Pora ruszać. Ściągnęła do siebie magię i pchnęła się w powietrze. Dolina w dole zmalała, Auraja skręciła w kierunku przełęczy. Głuchy łoskot kazał jej znowu spojrzeć na ziemię. Z pomiędzy głazów unosiły się smugi pyłu. Potem zatrzęsły się trawa, ziemia i kamienie. Słowa Hai odezwały się echem w jej umyśle. Nie powinnaś jednak pozostawać tutaj dłużej samotnie. Grozi ci niebezpieczeństwo. To, co działo się w dole, mogłoby chyba zagrozić nawet potężnej czarownicy. Poczuła strach, ale natychmiast stłumiła go równie silna ciekawość. Znieruchomiała w powietrzu i patrzyła. Kamienie toczyły się teraz w dół po zboczu, wzbijając obłoki pyłu. Ktoś albo coś miało się właśnie wynurzyć z wnętrza ziemi. Słyszała opowieści o eksplodujących górach, wypluwających roztopioną skałę i powodujących zniszczenia w całej okolicy. Jeśli coś takiego miało się właśnie zdarzyć, to prawdopodobnie lepiej nie unosić się bezpośrednio nad ruchomymi skałami. Powinna jak najszybciej stąd odlecieć. Jednak obszar chaosu był dość ograniczony. Wstrząsy nie obejmowały sąsiednich gór. Ziemia zachowywała się dziwnie tylko w miejscu, gdzie przed chwilą stała Auraja. Haja nie mówił, że mam wrócić do armii. Tylko tyle, żebym tu nie pozostawała samotnie. Czy będę bezpieczna, przyglądając się temu z drugiej strony doliny? Przeleciała do formacji skalnej na drugim grzbiecie i obejrzała się. Ze zbocza spadały kamienie i formowała się jaskinia. Przypomniała sobie historię o straszliwych, podziemnych potworach. Pamiętała, jak przesadzone okazały się legendy o Sije, opisujące ich jako przepięknych ludzi z ptasimi skrzydłami wyrastającymi z pleców. Prawdopodobnie więc i te opowieści nie są prawdziwe. Jednakże gdyby taka bestia miała się teraz pojawić, to Auraja chciała ją zobaczyć. Ale lepiej, żeby ona mnie nie widziała. Rozejrzała się, szukając możliwych kryjówek, po czym wsunęła się w ocienioną szczelinę. Była tak wąska, że Auraja mogła w niej stanąć tylko bokiem, a powietrze wewnątrz wydawało się zimne i wilgotne, jednak ukryła ją i nie przesłaniała widoku doliny. Ostry huk znowu ściągnął jej uwagę na przeciwległe zbocze. Gdy ucichł, zapanowała cisza i bezruch. Cała roślinność wokół skalnej półki zniknęła. Trawy, drzewa i pnącza zostały zdmuchnięte razem z ziemią i kamieniami. To, co zostało, wyraźnie było dziełem człowieka. Dostrzegła, że skały, które uważała za naturalne, są w rzeczywistości kamiennymi płytami. Odsłonięte zbocze usypane było ze zrujnowanego muru. Potężna belka leżała w poprzek nad otworem w skale. Na niej rozpoznała wyryty prosty symbol – kilof i łopatę. To było wejście do kopalni. Ogarnęło ją przerażenie. Przypomniała sobie omawianą na naradzie i odrzuconą możliwość, że pentadrianie pokonają góry przez kopalnię. Według ambasadora Danueju chodniki kopalni nie sięgały aż do Hani. Najwyraźniej jednak sięgały. Kiedy z ciemności wyłoniła się postać w czarnej szacie, z błyszczącym wisiorem w kształcie gwiazdy na piersi, zaczęła pojmować, jak bardzo ona i inni biali nie docenili nieprzyjaciół. Czarownik uniósł głowę, wystawiając twarz na promienie słońca, a Auraję przeszedł lodowaty dreszcz. To był ten, który zaatakował ją i pokonał kilka miesięcy temu, Kuar. Odszukała znajomy umysł. Juran? Odpowiedź nadeszła od razu. Auraja, gdzie jesteś? Tutaj. Pozwoliła mu patrzeć na to, co widziała, a z otworu zaczęli się wysypywać kolejni pentadrianie. Mrugali w świetle dnia, ich przywódca zaś podszedł do krawędzi półki i wyciągnął przed siebie ręce dłońmi w dół. Trawa i ziemia wzleciały w powietrze, odsłaniając strome schody na dno doliny. Kiedy oczyścił je całe, odsunął się na bok, a żołnierze zaczęli schodzić. — Gdzie jesteś? — powtórzył Juran, tym razem raczej wystraszonym niż oskarżycielskim tonem. — W dolinie równoległej do tej, którą się poruszacie. Pokażę ci. Przesłała mu zapamiętany widok z góry. A jak daleko jesteś od wylotu? Myślę, że jakiś dzień marszu. Jeśli wędrowali przez całą noc, mogą teraz zatrzymać się na odpoczynek. Gwar głosów i tupot maszerujących stóp wypełniły dolinę. Hałas stawał się coraz większy, w miarę jak z kopalni wylewali się kolejni pentadrianie. Wszyscy chyba z ulgą wychodzili na powietrze. Niektórzy przystawali, by odetchnąć i spojrzeć na słońce. Na dnie doliny zatrzymywali się, czekali i obserwowali, jak spod ziemi wynurzają się ich towarzysze. Przywódca stał przy otworze i uśmiechał się z wyraźną satysfakcją. Ma z czego być dumny, uznała Auraja. To zadziwiający wyczyn. To zmienia wszystko, stwierdził Juran. Musimy się spieszyć, jeśli chcemy wydać im bitwę. Danwejczycy muszą podróżować nawet szybciej, żeby nas dogonić. Te pułapki, które zastawili na przełęczy, teraz się nie przydadzą. Przynajmniej spowolnią albo powstrzymają innych pentadrian, którzy próbują się przekraść, żeby kąsać nas w łydki. Ile czasu ci trzeba, żeby zawrócić? Dzień, może więcej. Będziemy musieli zmierzyć się z nimi na równinie. I stracić przewagę obrony na przełęczy. Auraja westchnęła. Masa czarnych szat w dolinie pod nią przypominała stale rosnącą kałużę atramentu. Jak znalazłaś to miejsce? To pytanie zadała Diara. Auraja nie mogła się powstrzymać od uśmiechu. Przypadek. Szłam po tamtej półce. Pojawił się Haja i ostrzegł, żebym tam nie zostawała. Kiedy odleciałam, zaczęła się trząść ziemia. Haja ci powiedział, że oni zaraz wyjdą? Zdziwił się Juran. Nie, powiedział, że będę w niebezpieczeństwie, jeśli zostanę w tym miejscu. Na początku sądziłam, że powinnam odlecieć z doliny, ale kiedy zauważyłam, że te wstrząsy ograniczone są do niewielkiego obszaru, postanowiłam zostać i popatrzeć. Kolejna postać dołączyła do czarownika na zboczu, tym razem kobieta. Wydawała się znajoma. Będziesz w niebezpieczeństwie, jeśli cię znajdą. Ostrzegł Juran. Głośny skrzek odbił się echem w dolinie. Tak, zgodziła się Diara. Uciekaj stamtąd. Widzieliśmy już wszystko, co trzeba. Skrzydlate kształty wyfrunęły z otworu. Auraja wcisnęła się głębiej do kryjówki, gdy nad doliną zaczęły krążyć czarne ptaki. Nie sądzę, żeby w tej chwili było to rozsądne. Chyba, że nie przeszkadza wam, że odkryją, że ich widziałam. Nastąpiła chwila milczenia. Więc zostań, zgodził się Juran. Czekaj, aż odejdą. Miejmy nadzieję, że nie rozbiją obozu na noc, dodała Diara. Kałuża czerni zmieniła się już w jezioro. Po kilku minutach z otworu wybiegły gibkie czarne kształty, worny. Auraja patrzyła ze zmarszczonym czołem, jak okrutny czarownik, z którym walczył Rian, staje obok tamtej dwójki na półce. Troje czarnych czarowników. Została jeszcze dwójka. Nie mogła teraz zrobić właściwie nic więcej, niż czekać i patrzeć, jak pojawiają się kolejni pentadrianie. Wyczuwała, że biali nie koncentrują się na jej wizji. Z pewnością muszą organizować wycofanie armii drogą z przełęczy. Następna kobieta i mężczyzna dołączyli do trójki na krawędzi. Auraja z ulgą przyjęła fakt, że żadne z nich nie prowadziło innych groźnych zwierząt. Ptaki i worny wystarczały aż nadto. Każda kolumna wrogich wojsk składała się z kilkuset pentadriańskich czarowników. Za nimi zawsze podążała mniej więcej setka mężczyzn i kobiet, dźwigających ciężkie ładunki. Obok nich maszerowało kilku ludzi w czarnych szatach, uzbrojonych w krótkie pejcze. Niewolnicy, pomyślała Auraja i aż zadrżała z odrazy i litości. W armii nie było tarnów ani aremów. Niewolnicy nieśli wszystkie zapasy. Wreszcie strumień ludzi się urwał. Kiedy schodami zeszli ostatni niewolnicy, piątka czarnych czarowników stanęła w szeregu na krawędzi półki. Przywódca rozpoczął mowę. Jego głos rozbrzmiewał potężnie, ale Auraja nie mogła go zrozumieć ani odczytać jego umysłu. Spojrzała w dół na mężczyzn i kobiety, koncentrując się na ich myślach. Z nimi nadeszło zrozumienie słów. Kuar mówił o tym, że zanoszą do Itchani Północnej sprawiedliwość i prawo. Drwił z Cyrklian, którzy wierzą w martwych bogów. Tylko nowi bogowie istnieją i niedługo już wszyscy poznają prawdę. Auraja cofnęła się i pokręciła głową. Pewność i bezwarunkowa wiara w umysłach tych ludzi była naprawdę niepokojąca. Kiedy pentadriański przywódca wzniósł głos, znowu, choć z ociąganiem, poszukała umysłów wyznawców. Ku swemu zaskoczeniu odkryła, że wzywa swoich bogów, by przybyli. Uśmiechnęła się ponuro, zastanawiając się, jakiej czarnoksięskiej sztuczki użyje, by oszołomić wyznawców. Obok niego pojawiła się jaśniejąca postać. Auraja wpatrywała się w to zjawisko. Mężczyznę w egzotycznej zbroi. Jej zmysły wibrowały od mocy, która promieniowała z tej istoty. Ale jak to możliwe? Juran! Aurajo, czy to może zaczekać? Nie, myślę, że powinieneś to zobaczyć. Pozwoliła mu patrzeć swoimi oczami i przekazywała wszystko, co odczuwa. Czarni czarownicy padli na ziemię przed zjawiskiem. Podobnie cała pentadriańska armia, nawet niewolnicy. To iluzja, zapewnił ją Juran. Jeśli tak, to jest pierwszą, która promieniuje mocą. Nigdy nie czułam czegoś takiego, jedynie w obecności bogów. Krąg Pięciorga to jedyni bogowie, którzy przetrwali wojnę, stwierdził stanowczo Juran. Więc może to nowy bóg, podsunęła Diara. Piątka czarowników wstała. Odstąpili na bok, a zjawa wystąpiła naprzód. Jaśniejący mężczyzna nie wydawał żadnych dźwięków, a jednak ludzie w dole wiwatowali, jakby reagując na jego słowa. Jeśli to rzeczywiście Bóg, to mamy powód, żeby obawiać się ich jeszcze bardziej, odezwał się Rian. Wiemy, że ci ludzie wyznają pięcioro bogów. Dlaczego ten miałby się godzić na oddawanie czci czworgu innym, gdyby byli fałszywi? Piątka nowych bogów? Spytał z niedowierzaniem Juran. I nasi ich nie wykryli? Musimy rozważyć taką możliwość, przyznała Majre. Wiemy, że czarni czarownicy są potężni, zauważył Rian. Jak mogliby bez wsparcia bogów dorównywać nam mocą? Tak czy tak, wiemy już, że nie będzie to łatwa bitwa, dodała Diara. Nie, zgodził się Juran. Nasi ludzie nie muszą o tym wiedzieć. Mogliby stracić entuzjazm. Aurajo, spróbuj się stamtąd wydostać możliwie szybko. Musimy się spotkać i przemyśleć naszą strategię. Nad tłumem pentadrian zabrzmiały głośne okrzyki. Zjawa zniknęła. Auraja odetchnęła z ulgą. Odszedł, powiedziała. Czarownicy zeszli po schodach. Jezioro czarnych szat rozdzieliło się na pięć części. Przywódca pentadrian stanął na czele kolumny i poprowadził armię w stronę wylotu z doliny. A widząc to, Auraja wyszeptała modlitwę dziękczynną do Hai.